Oj, samych do borowych gości. Generała Brygady profesora Stanisława Kozieja witam serdecznie. Generała Brygady doktora Jarosława Kraszewskiego i profesora Pawła Wojciechowskiego witam panów serdecznie. No i zacznijmy od krótkiego pytania. Co oznacza decyzja prezydenta, znaczy czy brak decyzji prezydenta dla polskiego bezpieczeństwa? Możemy w generał Kozi.
No to osłabienie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej w jego dwóch przede wszystkim segmentach. Systemu kierowania bezpieczeństwem, w tym zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i drugie w tych pozamilitarnych ogniwach operacyjnych systemu bezpieczeństwa. To są te dwa moim zdaniem najistotniejsze osłabienia.
Generał Kraszewski.
Pozostajemy na tych torach modernizacyjnych sił zbrojnych, które zostały określone w ostatniej edycji programu modernizacji sił zbrojnych i nie mamy reaktywowania pełnej reaktywacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.
No i pan profesor.
Przede wszystkim osłabienie takiej myśli, że musimy inwestować w polski przemysł obronny, w zdolności, nazwijmy to przemysłowo-technologiczne, suwerenne, nawet korzystając z pieniędzy europejskich, co w jakim sensie nas ośmiesza, tak? Bo jesteśmy państwem, które najwięcej miało skorzystać z SAFE, prawie 1/3 środków. To był polski program w czasie polskiej prezydencji, a to pęknięcie na linii prezydent-rząd pokazuje, że mamy nawet niezdolność polityczną do tego, żeby wziąć tani kredyt na polskie przemysł obronny.
Żegnamy się ze słuchaczami faktów, ale pozostajemy z naszą debatą w Radiu RMF 24. Za chwilę już kolejne pytanie. Ja oddaję głos do studia w Krakowie. Panowie, to za chwilę przejdziemy do tych szczegółów, o których panowie powiedzieliście, ale dla mnie w tej sytuacji wokół sobie fascynujące jest co innego, że chyba po raz pierwszy złamane zostało takie status quo wokół bezpieczeństwa. To znaczy politycy polscy naparzają się od dawna, formują wobec siebie niezwykle mocne zarzuty, czasami słuszne, czasami niesłuszne, w bardzo takim silnym retorycznie języku. Ale do tej pory bezpieczeństwo i część związanego z bezpieczeństwem polityki zagranicznej była w zasadzie wyjęta z tego sporu. To znaczy można było trochę na siebie pokrzyczeć, a potem przychodziły decyzje i wszyscy głosowali razem. I we mnie jako w laiku, cywilu jest takie pytanie, czy to nie jest jednak poważna zmiana w przestrzeni bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to jest również polityka wewnętrzna. Panie generale.
No to jest właśnie to, co wspomniałem na początku, osłabienie tego systemu kierowania państwem w ogóle, a w szczególności systemem bezpieczeństwa narodowego, dlatego że zaobserwowaliśmy właśnie dalszą polaryzację, dalszy podział, różnicę między podstawowymi organami władzy, jak prezydent i rząd, tym razem wchodzące już właśnie na to pole bezpieczeństwa, które do tej pory było jakoś osłonięte takim kordonem pewnego, no, że tutaj nie będziemy się bili na tym polu. A tymczasem właśnie na bardzo ważnym polu, kiedy ważą się losy potrzeby przyspieszenia, wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, to złożono na ofierze walki partyjnej. I to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych chyba skutków negatywnych całego tego zamieszania z programem SAFE.
Gdyby pan był, panie generale, atasze wojskowym, no nie, oczywiście nie Polski, bo Polska tutaj ma inne cele, ale któregoś z naszych nieprzyjaciół, to co by pan napisał do swoich przełożonych?
Ja bym wysłał im kiedyś taki mem, chodził w sieci spod Grunwaldu, gdzie Ulrich von Jungingen, przywożąc dwa nagie miecze, zobaczył to, co się tam dzieje i do towarzyszącego mu rycerza powiedział tak, patrz, zaczęli bez nas.
Czyli to niepotrzebny nam jest przeciwnik.
No, nie chcę tutaj z panem profesorem porównywać naszej wiedzy z BBN-u, ale obaj doświadczyliśmy służby w BBN-ie. I no, to, co powiedział pan profesor Koziej, no, jest ten system kierowania. Są to bezpieczeństwo i obronność państwa do tej pory było wyłączone spoza tego takiego sporu politycznego. On mógł mieć miejsce na samym początku, kiedy opracowywano wniosek do Unii Europejskiej o przyznanie środków finansowych. Wtedy jestem więcej niż przekonany, że MON konsultował to wszystko i uzgadniał z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Wtedy był czas na parzanki. później dochodziło już do konstruktywnych decyzji, a tu odwrócono, czyli przeczekano cały okres opracowywania wniosków, czym no, decyzją prezydent podważył kompetencje dowódców, którzy nad tym pracowali, i w tym też szefa agencji uzbrojenia. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Cała Europa i NATO się z nas śmieje i szczerze powiedziawszy, odpowiadając na pańskie pytanie, nie wiedziałbym, co napisać w takiej notatce.
Pewne analogie są historyczne, panie profesorze.
No, ponieważ już tutaj były jakieś porównania do czasów zamierzchłych, krzyżackich i tak dalej, to powiem, mi się skojarzyła inna taka historia, kiedy Napoleon przyjeżdża na pole bitwy i nie słyszy salwy armatniej. I pyta generała: panie generale, dlaczego nie było salwy? On mówi: jest 10 powodów. Słucham. Pierwszy powód: nie ma armat. Dziękuję. No bo po prostu mamy taką sytuację, że Polska w obecnej sytuacji, wobec takiego ryzyka, które jest w tym dobrze publicznym, którym jest bezpieczeństwo, tak, które powiedziałem, poza dowództwem potrzebne są jeszcze armaty. Potrzebne jest również, poza wojskiem, potrzebna jest również zdolność do produkcji własnego sprzętu na wypadek tego rzadkiego ryzyka, jakim jest ryzyko wojny. To ryzyko wojny, jeżeli ono występuje, to skutki ekonomiczne są kolosalne na całe pokolenie. Tak? I tutaj zaprzepaszczono szansę, mówiąc o tym, że to nie jest, to są pieniądze na pokolenie, zadłużenie pokolenia na 45 lat, to jest właśnie odwrotnie. To pokolenie korzysta z tego, że mamy właśnie tani kredyt na 45 lat, które mityguje czy ogranicza to gigantyczne ryzyko. To małe ryzyko, ale wielką stratę potencjalną, która jest związana z bezpieczeństwem.
Pan jest ekonomistą i zarzut jest taki właśnie, że i to podnosi go i prezydent, i no jeszcze nie premier, ale kandydat na premiera Przemysław Czarnek, mówiąc, no jak to, no mamy zadłużyć dwa pokolenia do przodu? Nasze wnuki mają spłacać ten kredyt? No nie róbmy tego, możemy przecież wziąć skądinąd te pieniądze.
Czyli lepiej stracić dzisiaj ojczyznę dla tych wnuków naszych w przyszłości, żeby żyli, co?
Znaczy, rozumiem, że bezpieczeństwo w narracji opozycji zmieniło się w kierunku kredytu i teoretycznie ten kredyt, który rząd chciał zaciągnąć, miał być drogi. Tylko że jak się potem podłubało, ekonomiści i większość ekonomistów, prawie wszyscy, powiedzieli, to jest jednak najtańsze źródło finansowania, tańsze niż krajowe i tańsze niż to, nawet co zaproponował profesor prezes Glapiński, który właściwie nic nie zaproponował, tylko zrobił stand-up, na którym coś poopowiadał, ale de facto nic nie...
Nie no, powiedział, że jest złoto, które teraz zyskało na wartości, my je sprzedamy i z tego, co zyskamy, wydrukujemy pieniądze.
No ale, ale mamy od razu odkupić podobno to złoto. No,
No może ja to wyjaśnię, tak, bo to jest naprawdę. Tutaj mamy, bo z jednej strony jest to mityczne złoto, to wszyscy kochają nasze polskie, narodowe, nasze złoto, ale tak, no jak sprzedamy, no to potem odkupimy, zrealizujemy zyski, to wszystko prawda, jest zalew pieniądza, to trzeba sterylizować w systemie, czyli zciągnąć tą gotówkę nadpłynności i tak naprawdę to jest koszt, który gdzieś jest pokrywany w innym miejscu, zyski są mniejsze. Ale problem polega na tym, że pan prezydent zaproponował ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. I w zakresie tego, co dotyczy Narodowego Banku Polskiego, jest jeden artykuł. Artykuł 20, który mówi, że te pieniądze nie trafią do budżetu zysków tego banku, naszego banku centralnego, tylko trafią do specjalnego funduszu. Ale kiedy? I to jest kluczowe odpowiedzi na pytanie. Nie wtedy, kiedy my potrzebujemy tych pieniędzy, żeby podpisać te kontrakty, tylko dopiero najwcześniej w przyszłym roku, bo wtedy będzie... jeżeli te w ogóle zyski powstaną, będą zrealizowane zyski ze sprzedaży tego złota, dopiero wtedy powstanie możliwość wypłaty dywidendy dla budżetu czy dla tego funduszu. Co to oznacza? Że w okresie przejściowym, i to jest zapisane w prostej ustawie prezydenckiej, bardzo proszę, chcecie mieć pieniądze, to sobie sami się zadłużcie na najdroższy kredyt właśnie via Bank Gospodarstwa Krajowego. Więc nawet w tej ustawie, która jest jakimś takim powiedzeniem, proszę bardzo, pieniądze są na stole, tych pieniędzy po prostu nie ma. Zamiast 0% jest 0 złotych i nie ma tych pieniędzy, a nawet nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będą.
Ale załóżmy na chwilę, że będą. Panowie, teraz pytanie do generałów. No, można powiedzieć, no, zamiast czekać i spłacać przez 45 lat, możemy poczekać półtora roku, No bo tyle mniej więcej rzeczywiście wynika z tego dokumentu, jeżeli tak. będą, załóżmy, że będą. I wtedy będą. To półtora roku robi nam taką różnicę. To jest rzeczywiście tak pilna sprawa, żebyśmy kupili to uzbrojenie teraz. Uzbrojenie, amunicję i tak dalej, kupili, wyprodukowali i tak dalej, a nie za półtora roku. Robi nam to jakąś różnicę?
No pewnie robi, bo przecież musimy spojrzeć na naszą sytuację strategiczną, w jakiej się znajdujemy. Polska państwem jest państwem frontowym w tej już trwającej konfrontacji neozimnowojennej między Rosją i Zachodem. Za naszą miedzą trwa wojna i to nie wiadomo, w jakim kierunku ona pójdzie, a raczej jak obserwujemy, co się dzieje w świecie, to jakby szanse Rosji nawet rosną obecnie na wygranie tej wojny z Ukrainą, bo jeżeli Stany Zjednoczone gdzieś tam się uwikłają, mało tego. My jesteśmy cały czas pod ogniem agresji hybrydowej. My cały czas walczymy z agresją hybrydową. Odpieramy ją, bijemy się, zatrzymujemy, prawda? I w związku z tym te potrzeby jak najszybciej przyspieszenia programów wzmacniania systemu bezpieczeństwa narodowego są gorące, są pilne. Cała istota tego programu SAFE moim zdaniem sprowadza się w tym rozumieniu strategicznym do zrealizowania potrzeby przyspieszenia ponad dotychczasowe wieloletnie programy rozwoju sił zbrojnych. To mamy na 15 lat rozpisane, to do tej pory i przyjęte, a istnieje pilna potrzeba przyspieszenia. I ten SAFE daje ten zastrzyk w najbliższym czasie przyspieszenia procesów modernizacji. Jeśli półtora roku, moim zdaniem, w tym kontekście jest istotne. Przecież nie od razu, jeżeli wydamy te pieniądze, to już otrzymamy coś za nie, prawda? To się uruchamia pewne inwestycje, produkcje, programy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem i tak jest zbyt optymistyczny horyzont realizacji tego SAFE-u do 2030 roku. Bardzo napięty, prawda? A jeżeli my będziemy jeszcze opóźniać ten program, no to wdajemy się w ogromne ryzyko. Dziwię się, że pan prezydent nie dostrzega strategicznych uwarunkowań tego problemu, a jedynie widzi no, jakieś polityczne zyski lub no, chęć udziału w jakiejś walce. Polityki.
Musimy się tak spieszyć, rzeczywiście. Oczywiście można zadać pytanie, czy w sytuacji tej wojny to w ogóle nie będzie jeszcze trudniej, bo tej broni nie będzie po prostu, ponieważ no, będzie szeroka konkurencja w kupowaniu różnych rodzajów broni, bo ona jest dość szybko teraz no, w jednym miejscu, ale nie tylko w jednym, bo i na Ukrainie zużywana.
Panie redaktorze, do niedawna musieliśmy szybko biec, żeby dorównać czołówce. Teraz nie wiem, co musimy robić. No nie chcę używać czasownika wojskowego, który by oddał naturę tych czynności. Natomiast prawdą jest to, co powiedział pan profesor Koziej, że no, SAFE był tym, może nie game changerem, ale ja to nazywałem boosterem, który przyspieszał, bo proszę zauważyć, my mamy prawie 5% PKB, już wydajemy. Jest to kwota około właśnie 200 miliardów, ale przy rosnącym stanie liczebnym sił zbrojnych, gros tych środków finansowych to są tak zwane koszty stałe. To są ludzie, sprzęt już, który funkcjonuje, paliwo, żywność, pensje, emerytury, to wszystko jest w tym worku. Więc de facto na typową modernizację sił zbrojnych nie idzie 200 miliardów, tylko około połowy tych środków. I teraz jeżeli mamy dodatkowe źródło, to mamy całą kwotę przeznaczoną na to, żeby przyspieszyć, z czego 80 minimum procent tych środków jest lokowanych w Polsce. I teraz dla mnie, człowieka, który jest po tej czarnej stronie mocy, czyli w prywatnym przemyśle zbrojeniowym, miarą, nie chcę się wypowiadać tutaj z panem profesorem Wojciechowskim, bo absolutnie nie jestem ekonomistą, miarą naszej atrakcyjności to jest właśnie to, ile państw u nas zamówi, państw europejskich, środki walki, które nabędzie w ramach rozdysponowania tych 20%, które uzyska z SAFE-u. Ja jestem, ja kieruję firmą, która jest w SAFE-ie, o dziwo nie polskim. To inne państwo poprosiło nas o przyłączenie się z asortymentem, który posiadamy, czyli drony i bezpilotowce spełniające kryteria najnowsze, czyli sztuczna inteligencja, latanie w roju i tak dalej, duże zasięgi, wielozadaniowość wykorzystania. I Mesko już może się pochwalić piorunem, Huta Stalowa Wola może się pochwalić krabem, może się pochwalić borsukiem. Szukajmy kolejnych przykładów, które mogą być tym właśnie parametrem, który zwiększy naszą atrakcyjność. Tylko że w tej chwili to się nie będzie działo. Rząd musi bardzo szybko podejmować decyzję odnośnie planu awaryjnego, ponieważ, no, tak jak pan generał Łukasik powiedział, środki musimy wydać do 2030 roku.
Panie profesorze, to teraz pytanie do ekonomisty właśnie, bo rozumiem, że to nie tylko te pieniądze, które przepadną jakoś w związku z tym, że nie wszystko da się wykorzystać, ale również część z tych środków, o których mówi pan generał, możemy stracić. To polska gospodarka straciła kolejną szansę na takie kolejne koło zamachowe gospodarcze?
No przede wszystkim trzeba przypisać te umowy, które były szykowane pod Sejm, to tym się zajmie Agencja Uzbrojenia, na nowe umowy pod fundusz, który jest obecnie już założony, można powiedzieć, w czasach pisowskich. To jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ten fundusz jest i funkcjonuje. To będzie znowuż instrument, który będzie dalej funkcjonował. Tam są pewne problemy z zadłużeniem, bo to wszystko się tam... Ale to jest mniejsza z tym. Chodzi o to tak. Częściowo, po pierwsze, przepadną nam częściowo środki na tak zwane dual use, czyli na podwójne stosowanie. Czyli Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa 7 miliardów, plus infrastruktura transportowa, militarność mobilna, czyli Ministerstwo Infrastruktury tutaj nie dostanie 9 miliardów. Czyli już mówimy o stratach takich konkretnych. Tak? Inne projekty będą przepisane, ale musimy się śpieszyć z tym przepisaniem do końca maja, bo teraz obowiązuje zasada jednopaństwowa, czyli Polska może zwrócić się o kontrakty, podpisać kontrakty i ta pożyczka działa w ten sposób jak linia kredytowa. Podpisujemy, pod kontrakt dostajemy pieniądze, a nie odwrotnie, że bierzemy całą pulę tej wielkiej pożyczki. Dopiero wtedy, kiedy podpiszemy kontrakty, dostaniemy pieniądze. Więc musimy się śpieszyć z podpisaniem tych kontraktów i oczywiście to oznacza do końca maja, a potem, i to jest niesamowite, potem jest zasada dwupaństwowości, czyli co najmniej dwa państwa muszą wystąpić o tą pożyczkę. Więc to, co zrobił pan prezydent, spowodował, że istnieje ryzyko, że nie zdążymy i nagle z tego, że możemy pozyskać pieniądze dla polskiej zbrojeniówki tylko, będziemy musieli się dogadać z Niemcami. W skrócie, tak? Czyli krótko mówiąc, a nie z Amerykanami, z Niemcami. Bo w dalszym ciągu ten safe będzie funkcjonował.
Dobrze zrobię, panie profesorze. Safe będzie funkcjonował. Pan prezydent sprawił, że to, co mogliśmy załatwiać sami, to teraz będziemy musieli załatwiać z Niemcami.
No na przykład z Niemcami albo z innymi państwami, tak. Ponieważ istnieje zasada dwupaństwowości po 30 maja tego roku.
No i wtedy. Ukrainą, także to.
Czyli tak naprawdę my się bardzo musimy pośpieszyć, przepisać te kontrakty, coś tam może stracimy, nie wszystko wykonamy, no ale jest plan B. I teraz paradoks polega na tym, że cała dyskusja o tej suwerenności jest dokładnie odwrotna, ponieważ ten program SAFE polegał tylko na tym, że my budujemy suwerenność polską poprzez autonomię, powiedzmy w jakimś sensie przemysłowo-technologiczną, za pieniądze europejskie, tańsze pieniądze europejskie, versus suwerenność rozumiana, że przestajemy budować tą autonomię i tylko polegamy na zakupach, na imporcie z zagranicy.
Uczciwie trzeba powiedzieć, pan prezydent,
na tym polega problem.
Pan prezydent nie powiedział, że to robimy dlatego, że on w ogóle nie chce programu SAFE. To znaczy, pan profesor mówi o sytuacji, której teraz przepisuje rząd, a prezydent ostrzegł polski rząd, że jeśli będzie to robił, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej i politycznej, więc można powiedzieć...
No dobrze, króciutko powiem. To jest artykuł 89 ustawy, ta konstytucji, który mówi, że jeśli jest podpisana umowa międzynarodowa, albo gdy ta umowa jest na wielką skalę, tak, która obciąża finanse publiczne, to trzeba podpisać ustawę, którą znowuż, rozumiem, zawetowałby pan prezydent. Problem polega na tym, że poprzednie rządy, tak naprawdę rządy Morawieckiego, również podpisywały wielkie pożyczki na Koreę, połowa tej skali, co SAFE, również instrument finansowy SURE, który polegał na wsparciu w czasie pandemii na 11 miliardów euro, więc też poprzedni rząd podpisywał umowy o wielkiej skali, ale to nie były umowy międzynarodowe, tylko to były podpisane instrumenty finansowe pod konkretne programy, które są albo unijne programy, albo pożyczka koreańska. Więc nie ma żadnego zarzutu, nie może się pojawić zarzut niekonstytucyjności, a poza tym jakby się pojawił, to już by była totalna obstrukcja.
A rządy by musiały gdzieś tam iść.
To by była totalna obstrukcja w ogóle funkcjonowania i kryzys konstytucyjny.
Jeszcze do panów generałów teraz pytanie o tą suwerenność, bo rzeczywiście ten element suwerennościowy wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego zapowiadającego zawetowanie tej ustawy był bardzo mocno. Państwo naprawdę suwerenne powinno się móc finansować i bronić samodzielnie. No mówił to, dodajmy, w rocznicę wejścia Polski do NATO. I mówił to, to też jest ciekawy gest symboliczny. Oczywiście nie wyciągałbym z tego jakichś daleko idących wniosków, ale były tam tylko flagi polskie. Nie było ani flag NATO, choć mówił o bezpieczeństwie, ani Unii Europejskiej. No do braku flagu Unii Europejskiej to już pewnie się przyzwyczailiśmy. Ale flagi NATO jednak zazwyczaj występowały. Jest pytanie o tą suwerenność. Czy rzeczywiście nie powinniśmy budować sił, którymi możemy się bronić absolutnie samodzielnie?
No właśnie, utożsamianie suwerenności z samodzielnością strategiczną w naszym położeniu strategicznym w Europie i we współczesnym świecie no jest jakimś totalnym nieporozumieniem. No to jest abecadło strategii chyba. Samodzielnym być w takim miejscu, gdzie Zachód ze Wschodem ciągle są w konfliktach, już od Napoleona to było wspominane przez wojny światowe i tak dalej. Jeżeli my byśmy mieli zmierzać w tym kierunku, tak interpretować swoją suwerenność, że chcemy być samodzielni pod każdym względem, to znaczy co? Wychodzimy z Unii, wychodzimy z NATO. No tego nie mówi, ale to tak interpretacja do tego prowadzi. Następuje peryferyzacja strategicznego położenia Polski, to by było coś najgorsze, do czego może nas doprowadzić tego typu myślenie. Więc ja bym przestrzegał tych wszystkich, którzy mówią o tak rozumianej suwerenności, przed takim myśleniem, propagowaniem i prowadzeniem Polski w takim kierunku. Suwerenność we współczesnych czasach to jest siła naszego oddziaływania w ramach NATO. To jest skuteczność naszego wpływu w ramach Unii Europejskiej. To jest suwerenność. O to musimy się zabiegać i troszczyć, aby mieć jak najsilniejszą pozycję w tych systemach wspólnego bezpieczeństwa, bo w naszym położeniu strategicznym liczenie na to, że samodzielnie sobie tutaj
ze
będziemy...
Ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, no ze widzimy, jak Stany Zjednoczone są, zmienne są. Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym, mają te interesy w różnych miejscach świata i w zależności od tego, co jest dla nich w danym momencie bardziej gorące, to kosztem innych miejsc obsługują to, co jest dla nich najważniejsze. Więc my nie możemy polegać tylko na jednym, tym bardziej, że w strategii jest taka może nie zapisana zasada, może w teorii, jak będę kiedyś opisywał kolejne zasady strategii, to ją jednak bym dopisał. A mianowicie zasada dywersyfikacji zewnętrznych źródeł wsparcia naszego bezpieczeństwa i w ogóle bezpieczeństwa. Poleganie na jednym tylko punkcie oparcia to jest właśnie to ogromne ryzyko katastrofy w pewnym momencie, gdy ten punkt oparcia zmienia swoje położenie. Dlatego Stany Zjednoczone jak najbardziej, dopóki możemy razem z nimi cokolwiek robić, tam gdzie nasze interesy są zbieżne, tak, ale w NATO też, Unia Europejska też, współpraca regionalna z sąsiadami też. Dywersyfikujmy swoje punkty zewnętrznego wsparcia.
Panie generale, a może to jest tak, że to jest właśnie taki gest w kierunku Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, że Amerykanie nie byli zachwyceni faktem, że większość z tych pieniędzy, wszystkie te pieniądze mają iść do Europy, większość do Polski, do Stanów Zjednoczonych pójdzie no, z tego funduszu oczywiście zero. W związku z tym może to jest właśnie taki gest. Dywersyfikują. Niech jedni obsługują Europę, a my powiemy Stanom, my jesteśmy zawsze po waszej stronie.
Panie redaktorze, z punktu widzenia wojskowego absolutnie popieram to, co pan profesor Koziej powiedział, że musimy wprowadzić tą zasadę dywersyfikacji. Musimy dążyć jako państwo do osiągnięcia samowystarczalności w zasadniczej masie środków bojowych. Mówię tu przede wszystkim o rakietach i wszelako rozumianej amunicji w różnych kalibrach, bo to pokazuje doświadczenie ukraińskie. No, jesteśmy w osiąganiu
tej samowystarczalności.
W czarnej idei jesteśmy, bo MESCO, mimo że robi bardzo dużo, no to proszę zauważyć, 4 lata przeszło, wojny minęły, my dalej nie odtrąbiliśmy sukcesu, jeżeli chodzi o...
A Sejm by to przyspieszył, ten program?
No tak, bo to są potężne nakłady. No, budowa fabryki amunicyjnej to nie jest kwestia 100 milionów, to są miliardy. Jeżeli chcemy, a powinno być to zdecentralizowane, to tych pieniędzy jest potrzeba mnóstwo. To samo dotyczy dronów i bezpilotowców. To nie może być jeden zakład, jedna firma, z całym szacunkiem do WB, bo tu absolutnie nie chcę dyskredytować, bo jest to gigant prywatny, który osiągnął bardzo dużo, ale takich gigantów mniejszych trzeba jeszcze co najmniej kilka utworzyć. I teraz popatrzmy przez traktat waszyngtoński, artykuł 3, bo my cały czas się przywiązujemy do artykułu 5, który jeżeli nie zrealizujemy artykułu 3, artykuł 5 nie ma racji bytu, bo nie mamy się czym bronić. No, nie wyślemy tylko samych dowództw do tego, żeby walczyły. Dowództwa potrzebują wojsk. Artykuł 3 jest właśnie o tym, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, pierwsze, broń się sama. Jeżeli my tego nie zrobimy, robimy, na razie budujemy największą siłę lądową w Europie.
Ale ja cały czas słyszałem, że dzięki także rządowi PiS-u mamy masę broni, jesteśmy świetnie dozbrojeni, także dzięki broni z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych. No jesteśmy przygotowani, gdyby nas zaatakowano.
Panie redaktorze, broń bez amunicji jest zwykłą, niepotrzebną zabawką na polu walki. Jeżeli to, co zostało zakupione w kontraktach, mówię o jednostkach amunicyjnych, to wystarczy nam na tydzień, maksymalnie 2 tygodnie walki. Proszę zobaczyć, jakie są nogi logistyczne. No, to się tak nazywa, proszę mnie tam nie oceniać za brak poprawności polonistycznej. To się tak nazywa. I mamy 2 nogi, które są bardzo długie i realizacja łańcucha dostaw logistycznych ze Stanów Zjednoczonych i z Korei jest uzależniona od wielu czynników. Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili w Zatoce Perskiej. To znacząco wydłuża dostęp.
Panie generale, tak żebyśmy wyjaśnili. Rozumiem, że żeby dopłynęło do nas cokolwiek z Korei, to teraz już nie może przepłynąć przez cieśniny Ormusły. No, która wprawdzie jest drożna, jak powiedział prezydent Donald Trump, ale no można zaatakować.
No drożna, tak. Ale trzeba ją jeszcze będzie tam udrożnić.
Znaczy jest drożna, ale atakują.
Ale jest jeszcze kanał Suezki, którym nie możemy...
Więc muszą płynąć wokół Afryki, tak. Co zdecydowanie wydłuża. A Stany Zjednoczone produkują amunicję nie tylko na nasze potrzeby.
No nie tylko. Nie tylko i mają priorytety i my chyba nie jesteśmy w tej ścisłej czołówce priorytetów. I teraz jeżeli my nie zbudujemy dzięki takim pieniądzom jak SAFE zdolności do tego, żeby samemu sobie produkować, wytwarzać te rodzaje amunicji i rakiet, które są nam niezbędnie potrzebne, no to ilość wyrzutni, ilość samolotów, ilość czołgów do niczego nam się nie przyda, bo one nic nie zrobią bez środków walki.
Ja może jeszcze powiem o tych sprawach ekonomicznych, tak, bo my mamy rzeczywiście taki układ, że na przykład Agencja Uzbrojenia podpisuje tak zwane umowy ramowe. No przykład taki na 10 tysięcy dronów Warmate, dostawa, zamówienie w zeszłym roku zrealizowane na 2025 na 470, więc mamy, z tego co pamiętam, tak? Więc mamy do czynienia z umowami ramowymi, które powinny stabilizować co? Cykl inwestycyjny. Pamiętajmy, że to są umowy, które powinny powiedzieć: panie prezesie, prosimy inwestować w skalowalność, w eksport, zwiększenie naszych mocy produkcyjnych, żebyśmy stali się potęgą również produkcyjną, tak, w tym zakresie. No i jak te firmy mają produkować, da więcej inwestować, kiedy tak naprawdę to jest takie, prawda, kapanie, tak? Tu zamówienie, tam zamówienie. Problem polega na tym, że jeśli będzie projekt SAFE, tak, finansowany przez 45-letnią pożyczkę, podpisane kontrakty, nawet na te dostawy, to to już zapewnia tak daleko posuniętą pewność, tak, tego zamówienia, bo te pieniądze jak przechodzą, to nie można się z nich wycofać. One muszą być realne dostawy. Ta warunkowość,
panie profesorze,
o której mówię...
dodajmy, żeby wszyscy zrozumieli. Mamy 3 lata na to.
Tak,
nie, mamy 45.
Nie, mamy 3 lata, ale chodzi o to, że pewność tego, że teraz nastąpi takie mocne uderzenie w te inwestycje spowodowi, tak, skalowalność, zwiększenie możliwości produkcji na eksport polskiego sprzętu, konkurencyjność tego sprzętu, możliwość dofinansowania różnych systemów, które są na poziomie podwójnego zastosowania w Polsce.
Czyli poprawi... rozumiem, że to jest inwestycja nie tylko w broń dla Polski, to jest także inwestycja w to, że przez najbliższe dziesięciolecia, już nie tylko
tak,
te trzy lata,
na nogi po prostu.
Tylko
staniemy
będziemy
nogi.
Mogli to sprzedawać po tak. prostu i zarabiać to... na tym
na
grubowo.
Na czym polega element ekonomiczny tego, że kiedy mamy dużą importochłonność produkcji, mamy malejącą przestrzeń fiskalną, czyli zadłużamy się, mamy rosnące koszty, nie wiem, na przykład osobowe, czyli na przykład z 1% w wydatkach na obronność nagle nam urośnie w ciągu 10 lat do prawie 2%, to maleje zdolność uzyskiwania tak zwanych wysokich mnożników fiskalnych. To znaczy mnożnik fiskalny, to znaczy efekt taki, że jak inwestujemy tak, w obronność, to wraca nam to do gospodarki. Jak nie będzie dobrej gospodarki, nie będzie tych mnożników fiskalnych, to nie będzie znowuż pieniędzy, tak, które będą wracały również na inwestycje obronne. Na inwestycje obronne. Czyli krótko mówiąc, mamy sprzężenie zwrotne. Musimy inwestować w nasze zdolności produkcyjne, żeby poprawić konkurencyjność, postawić na tą nogę zdolności obronne, nie tylko dowódczą, ale również przemysłowo-technologiczną, rozwijać własne technologie, własne know-how. I w ten sposób, tak, Polska będzie bezpieczniejsza. Cały program SAFE jest zorientowany na suwerenność europejską i każdego kraju osobno, żeby stworzyć właśnie podstawy dla tej obronności.
Trwa debata na temat SAFE w Radiu RMF 24. Ja przypomnę, naszymi gośćmi są generał brygady profesor Stanisław Koziej, były szef BBN-u, były wiceminister obrony narodowej, generał brygady dr Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN i profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów i były wiceminister spraw zagranicznych. Panowie, to teraz przejdźmy do tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Program SAFE trzeba zrealizować do roku 2030. To jest taki plan, którego celem jest szybkie doposażenie armii, takie najszybsze. Co jest tak naprawdę, powiedział pan generał, o amunicji jako o tym takim podstawowym elemencie, różnym bardzo, i rakietach, jak rozumiem, no to też jest amunicja. Co jest polskiej armii w tej chwili najbardziej potrzebne? Na co te pieniądze najszybciej powinny pójść? Tutaj generał Koziej się zgłasza.
No, dodam do tego, co powiedział pan generał, drony i przeciwdrony. To dzisiaj jest chyba... Generalnie system obrony powietrznej jest tutaj dla nas jedną z kluczowych spraw i zdolność do dalekiego rażenia przeciwnika. To są te dwa główne priorytety wynikające z naszego położenia. W obronie powietrznej najpilniejszą, najnowszą sferą, częścią tej obrony powietrznej jest obrona przeciwdronowa. I myślę, że zinwestowanie właśnie w produkcję dronów i dronów tak zwanych myśliwskich, czyli przechwytujących te drony, to jest priorytet i mało tego, on jest o tyle pilny i ważny, że my powinniśmy starać się być liderem na tym polu po prostu. Na przykład współpracę z Ukrainą. Liderem. Wszyscy na świecie w zasadzie startujemy z tego samego poziomu. Wszystkie państwa w zakresie obrony przeciwdronowej dopiero zaczynają. Więc mamy, bym powiedział, jedną z niewielu szans, aby być w czołówce światowej, aby niekoniecznie ciągle doganiać tych innych, którzy są z przodu, bo do tej pory w sprawach produkcji uzbrojenia i nowoczesności armii my ciągle jesteśmy w pościgu, ciągle ścigamy tych, którzy poszli wcześniej do przodu. Tutaj mamy ogromną szansę i myślę, że gro tych pieniędzy powinno być zainwestowane w tym obszarze. To wszystko wynika właśnie z naszego położenia strategicznego w ewentualnym konflikcie. Zdolności przeciwzaskoczeniowe to jest w ogóle cały obszar, rozpoznanie, wywiad, środki monitoringu, analizy strategicznej i tak dalej, tak, aby nie dać się zaskoczyć wojną. To powinniśmy też tutaj odpowiedni strumień zasilać. No i jedna z najpilniejszych spraw, która niestety właśnie poprzez weto prezydenta będzie popsuta i opóźniona poważnie z dużą szkodą, to jest cały ten obszar pozamilitarnych zdolności systemu bezpieczeństwa narodowego, który dzisiaj jest na pierwszej linii wojny przeciwhybrydowej. No to przecież te służby mundurowe, Straż Graniczna, Policja i tak dalej są na pierwszej linii odpierania agresji hybrydowej na Polskę. Tymczasem to weto jakby opóźnia, komplikuje unowocześnienie, przyspieszenie, wzmacnianie tego segmentu. Więc to są te moim zdaniem jedne z najistotniejszych priorytetów.
Pega, z czego nie możemy zrezygnować w takim razie? Bo rzeczywiście jak się patrzymy nawet na tę wojnę teraz na Bliskim Wschodzie, to wygląda na to, że Iran najboleśniej uderza w ale nie rakietami, tylko dronami. I to takie siły, które są naprawdę świetnie uzbrojone i wyglądało na to, że sobie poradzą. Ukraina jest lepsza w przechwytywaniu dronów niż państwa Zatoki.
No ja absolutnie zgadzam się z panem profesorem Koziejem, zwłaszcza, że siedzę też w tematyce dronowej. Od wielu lat potrzebujemy tutaj dynamizacji, jeżeli chodzi właśnie o te systemy antydronowe, ale nie bazujmy na jednym rozwiązaniu, czyli jammery, bo rozwiązań na świecie jest wiele. Pan profesor Koziej wymienił najważniejsze, jak w lotnictwie jest samolot myśliwski, w bezpilotowcach musimy mieć bezpilotowca myśliwskiego. Takie rozwiązania w Polsce już są i one powinny być natychmiast wprowadzane. Ale żeby to wszystko zaczęło chodzić jak w zegarku, potrzebujemy tej całej otoczki, która nazywa się zarządzaniem przestrzenią powietrzną, bo jeżeli nie mamy narzędzi do zarządzania dekonfliktacji i przestrzeni powietrznej, nic nie zrobimy. No, może dojść do tego, co dochodzi w Zatoce Perskiej, że nad terytorium Kuwejtu Kuwejczycy strącają amerykańskie samoloty. Tego byśmy chcieli uniknąć. Żeby zbudować taki kompatybilny i wieloaspektowy system, natychmiast powinniśmy inwestować w satelity. I to nie tylko satelity rozpoznawcze SAR-owskie, czyli radarowe, ale i optoelektroniczne, bo musimy mieć zawsze dwa źródła, żeby porównać. Rosjanie mają modulatory, które zakłócają sygnał radarowy. Wiem, że dla optoelektroniki, no chmury, dym i tak dalej, no jest to w tej chwili przeszkoda nie do przejścia, ale firmy pracują nad tym. Mało tego, potrzebujemy jak powietrza do oddychania łączności satelitarnej, i to tej przykrytej, która pozwoli na to, żeby w czasie rzeczywistym wymieniać się informacjami. Pan profesor Koziej wspomniał o uderzeniach głębokich. Uderzenia głębokie w ramach operacji głębokich, tak zwanych deep operations, to jest podstawa, to jest strategia, sztuka operacyjna i taktyka NATO. Uczymy się tego od momentu wejścia do struktur sojuszniczych i żeby to związać wszystko w jedną spójną architekturę pola walki, no musimy to mieć. Kolejnym obszarem jest marynarka wojenna. Ja wiem, że u nas się mówi, że Bałtyk za mały, za płytki, ale bez marynarki wojennej, gdzie możemy naszą banderę pokazywać na innych akwenach, tak zwana dyplomacja prewencyjna. Kiedyś byłem w Norfolk i tam w sklepie wojskowym taka koszulka kupiłem sobie i akurat najnowszy lotniskowiec wychodził i pod spodem był napis 90 tysięcy ton dyplomacji.
Złośliwi mówią, że polska marynarka wojenna...
Ja nie sugeruję, że mamy mieć lotniskowiec.
Konserwator zabytków się nie zgodził na to, żeby jej używać.
Tak, musimy to zrobić. Mamy perełki, którymi chwalimy się i róbmy to dalej. Są to na pewno wojska specjalne i jednostka 2305. Dużo zrobiliśmy w mojej działce, czyli wojska rakietowe i artyleria. Dużo zrobiliśmy w siłach powietrznych, to się dzieje. Dużo robimy w śmigłowcach. Jest jeszcze kilka obszarów, wszystkich nie wymienimy, bo nam tu czasu zabraknie.
Ale pytanie, czy to wszystko, o czym mówię tutaj panowie generałowie, co trzeba zrobić i trzeba inwestować, czy polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie to wszystko zrobić, ale co więcej, czy w ciągu tych kilku dosłownie lat jest w stanie zaabsorbować te 200, te pieniądze, które są dla niego przeznaczone?
To jest trudne pytanie. Ja tutaj powiem tylko tyle, że kiedy właśnie te 19 dronów wpadło na Polskę, do polskiej przestrzeni powietrznej, to powstała pilna potrzeba operacyjna. Tylko świadczy o tym, że my po prostu nie mamy na to czasu. A teraz pytanie jest takie, czy w tak krótkim czasie polski przemysł obronny może to wszystko wyprodukować? Według tego, co mówi rząd, to mogło być nawet dwa razy tyle. Powiem tak, cała koncepcja polega na tym, że istnieje pewnych platformach technologicznych na przykład, typu drony, jakieś elementy na przykład artylerii, tak? może nie artylerii, tylko tak naprawdę amunicji, nie wiem, 155. To wszystko są pewne cykle inwestycyjne. Każdy cykl inwestycyjny ma zależy nie tylko od tego, czy są pieniądze, ale przede wszystkim od tego, czy jest know-how. Niestety Polska przez wiele, wiele lat importowała. Stany Zjednoczone, Korea, tak zwana w zamówieniach publicznych, według interpretacji poselskiej z ubiegłego roku, za 2024 rok, było napisane, że 37% trafia do polskiego przemysłu obronnego, ale jak trafia do PGZ-u, to PGZ kupuje, jest importerem, integratorem, tak? Czyli trochę jak jest, jak tak mówimy, montownia, tak? Czyli tak naprawdę na tych platformach kupuje silniki, przekładnie i tak dalej. To wszystko powoduje, że ten osad, który zostawał w kraju, był bardzo niewielki. My skokowo musimy tak naprawdę zainwestować nie tylko w część, można powiedzieć, tą przemysłową, w sensie linie produkcyjne, nowe linie produkcyjne, ale przede wszystkim w rozruszaniu
technologii. Ale czy sobie to zrobi? Czy jest w stanie
zrobić? Ja myślę, że tak, dlatego że safe, właśnie na tym polega istota safe'u, że safe polega na tym, że tu się pod kontrakty, które są pod safe, te 43,7 miliarda euro, są przygotowane kontrakty, które są dojrzałe. Na tym polega cała istota safe'u. Te kontrakty, zgodnie z tym, co mówi Agencja Uzbrojenia, zostały przygotowane trochę wcześniej i były przygotowane pod sejf, bo sejf powstał tak naprawdę rok temu podczas polskiej prezydencji. I trwały bardzo długie prace, żeby w taki sposób rozmawiać z przemysłem w ramach dialogów technicznych, tak, żeby ten przemysł był gotowy na te wielkie inwestycje i żeby mógł odpalić po prostu po podpisaniu kontraktu. Taka jest logika sejfu. Sejf nie zaczął się w momencie, kiedy będzie podpisany plan B przez rząd, tylko zaczął się rok wcześniej. Tak? Pewne projekty były podpisane, umowy ramowe były przygotowane, czy nastąpiło takie, prawda, przesunięcie tego, co MON, Agencja Uzbrojenia, chciała zakupić, ale nie tylko tam, bo tutaj pan generał Kozioł mówił, że rzeczywiście istotne są też elementy na przykład obrony granicznej. Tam były ogromne wyczekiwania na te inwestycje, więc to wszystko było przygotowane, projekty są dojrzałe. I zasada jest w Unii, bo ja też pracuję w strukturach unijnych jako koordynator europejski, to jest moja funkcja, i zasada jest taka, use it or lose it, tak? Czyli jeżeli nie wykorzystamy tych kontraktów, i to jest największe zagrożenie, to one nam mogą przepaść. Inne państwa wezmą te kontrakty. My mamy na razie tylko alokacje. Musimy je podpisać. Podpisać, musimy mieć wiarygodny, sprawdzalny instrument finansowy, którym jest właśnie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w tym wypadku. I co więcej, musi być ta warunkowość. Ale nie warunkowość, że tam praworządność, tylko warunkowość budżetowa, żeby pilnować, że tak, podpisane są umowy, wydane środki, nie tak jak z Funduszu Sprawiedliwości na wszystko, nie wiadomo na co, tylko tu na konkretne kontrakty, które będą inwestycjami.
Jeśli chodzi o tą warunkowość, to najbardziej fascynujące jest to, że to mamy 3 lata na wydanie, za 2 lata będą najwcześniej wybory, czyli my już dawno zdążymy te pieniądze
oczywiście
ściągnąć i wydać, zanim się zmieni rząd. Jakikolwiek będzie nowy rząd, bo tego nie wiemy. Jeszcze pytanie o ten projekt prezydencki, czy prezydencko-NBP-owski, o tak bym powiedział. Pan profesor powiedział, że to jest projekt 0 złotych. No ale może, jeżeli prezydent go składa i może, jeśli jakieś pieniądze się mogą jeszcze pojawić, to zamiast wylewać dziecko z kąpielą i mówić, wyście nie podpisali nam sejfu europejskiego, to my nie będziemy głosować sejfu bankowego. Może warto powiedzieć, sprawdzam, przegłosować i niech Adam Glapiński, profesor Adam Glapiński się zastanawia, co z tym zrobić, fantem, jak ten zysk wykazać, panie generale.
No zgadzam się jak najbardziej. Jeżeli, bo to ja nie znam się na tym, czy to jest realne, czy nie realne, ale jeżeli to miało być realne, warto to zbadać, chociażby pracując nad tym projektem prezydenckim. Nie widzę tutaj jakichś większych przeszkód. Zbadać to. Jeżeli to jest realne, to ja myślę, że ten zysk, tak jak prawo mówi, ma iść do budżetu i on powinien być wykorzystany moim zdaniem na dwie rzeczy. Albo. Po pierwsze, być może powinniśmy zacząć spłacać szybciej te pożyczki, które mamy tam na wysokie procenty zaciągnięte, koreańskie, amerykańskie, a po drugie przeznaczyć te pieniądze właśnie na to, na co nie mogą być przeznaczone pieniądze z sejfu, czyli na całą pozamilitarną część systemu bezpieczeństwa narodowego, czyli na służby mundurowe, wzmacnianie właśnie tych elementów które zostały zaprzepaszczone w wyniku weta prezydenckiego.
Panie generale, to jeszcze pytanie, bo trochę też można mieć wrażenie, że poza kwestiami ekonomicznymi to ten projekt ma jeszcze jeden cel. To znaczy poszerzyć kompetencje prezydenta w czasie
pokoju. A, co do tego,
pokoju.
To bym się nie zgodził, tak.
Bo ewidentnie tam jest poszerzenie, sprowadzenie urzędników kancelarii prezydenta i BBN-u. No i to jest pytanie o to w czasie pokoju, bo oczywiście w czasie wojny rola prezydenta się zmienia, ale w czasie pokoju wydaje się, że jest tam to poszerzenie.
Tak, ale no...
To my ty się wtrącę. My z panem generałem jesteśmy z BBN-u i jakby patriotami tego, co BBN wymyśla. Sami niejednokrotnie też kombinowaliśmy, jak tutaj gdzieś przy każdej okazji trochę poprawić kompetencje prezydenta, ale to, ta propozycja, która tu jest zawarta, jest taka prosto w oczy bijąca, już o co o wszystkim chodzi, że zbyt prymitywna jak na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Panie redaktorze, jest to uregulowane ustawą. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi prezydent w czasie pokoju sprawuje za pomocą ministra obrony narodowej i to do tej pory działało. Oczywiście zgadzam się absolutnie z panem profesorem Koziejem. No kombinowaliśmy, nie powiem jak koń pod górę, ale zawsze gdzieś tam, żeby jednak ta rola zwierzchnika była pokazana i żeby wszyscy, szczególnie siły zbrojne, odczuły, że zwierzchnik myśli, dba i jest razem z nimi. Ja pamiętam teraz jako obywatel. Mnie to G obchodzi, skąd te pieniądze będą. Ważne, żeby w ujęciu i systemowym, i psychologicznym ja i moi najbliżsi poczuli się lepiej. W tej chwili odczucie społeczeństwa, ja nie powiem, że całego, jest takie, że no, tu jesteśmy zrobieni w bambuko.
I ja panie może... profesorze, no właśnie, te pieniądze...
Bo przede wszystkim, bo jak mówimy te pieniądze, to już jak gdyby myślimy, że to jak powiedział ostatnio prezes Kaczyński, pieniądze są i leżą na stole. No, proszę państwa, przy całym szacunku dla tego, co mówił pan profesor Glapiński, co wynika z ustawy prezydenckiej, tych pieniędzy po prostu nie ma tam.
Tak? Ale może będą.
Nie, ale znaczy po pierwsze tak, na pewno nie ma ich do połowy przyszłego roku, to... Safe polski jest kompletnie pusty, tak? Trzeba uzupełnić droższym finansowaniem z BGK, najdroższym, dużo droższym niż pożyczka europejska. Po trzecie, jeżeli będziemy mieli tak w dalszym ciągu straty, trzeba pokryć straty z lat ubiegłych. Więc straty z lat ubiegłych Narodowego Banku Polskiego, 100 miliardów złotych, będą pokrywane, więc w ogóle ten strumień, to nie jest nawet strumień, to jest jakiś miraż, że będą jakieś wielkie pieniądze. Sam fakt, że oczywiście złoto oddziałuje w ten sposób, że jak jest wysoka wycena i ona nie została zrealizowana w stosunku do kupna, czyli do ceny sprzedaży, to można je zrealizować poprzez realizację kupno, sprzedaż i kupno, tak? I to jest możliwe, tak? To jest, proszę bardzo, mówimy sprawdzam, proszę bardzo, to zróbmy to. Natomiast dodatkowo dochodzą inne elementy, czyli na przykład jak złotówka się umacnia, jak było ostatnio, to ten zysk spadnie. W związku z tym to nie jest tylko zależy od złota, co będzie w tych zysku, w rachunku zysków i strat z Narodowego Banku Polskiego. To zależy od wielu innych czynników. Moja teza jest taka, że nie można w ogóle bazować strukturalnych wydatków tej skali na polski przemysł obronny głównie od jakiegoś wąskiego strumienia, który może się nie wydarzyć, tak? Niestabilnym, tak, finansowaniu, które w ogóle nie istnieje, tak. To w praktyce jest oczywiście monetyzacja tej wyceny, czyli tak naprawdę wyceny złota i wszyscy myślą, że ten miraż, tak, tej wyceny to spowoduje, że tu jakieś gigantyczne pieniądze wpłyną. Nie, tych pieniędzy po prostu nie ma i szanse, że one będą, są znikome. I na tym polega całe nieszczęście, że bazujemy jak gdyby spór polityczny wokół czegoś, co jest jakimś mirażem, tak? Dlatego powiedziałbym, sprawdzam jest najlepszą metodą, procedujmy tę ustawę. Nawet z kompetencjami, niech sobie nawet profesor Glapiński sam decyduje o wszystkim, tak? Tylko niech pokaże ten zysk.
To na koniec jeszcze pytanie, bo trochę jest tak, że my teraz no, jesteśmy w takim, a innym momencie politycznym. Wygląda na to, że rząd znalazł jakiś plan B, przynajmniej część z tych pieniędzy większa część trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego i do polskiej armii, w związku z tym trafi nowe uzbrojenie. Panów zdaniem to kończy ten spór? Tak de facto jeszcze chwilę się pokłócimy, po czym rząd przygotuje rozstrzygnięcia, pieniądze pójdą i za 3 lata, jak on się będzie kończyć, wszyscy już zapomną o tym sporze. To nie będzie miało głębszego znaczenia dla polskiej armii. Tu pan generał Koziej kręci głową, że będzie miało.
Będzie, będzie. Moim zdaniem jedna skaza na pewno już pozostanie, a mianowicie podważenie autorytetu zwierzchnika sił zbrojnych wśród żołnierzy.
Czyli prezydent tego nie odrobi?
Tego chyba już nie odrobi. Chyba, żeby zaczął jakąś radykalną, zupełnie nową politykę prowadzić. Ale tego jakby straty zaufania będzie trudno odrobić. A to jest ważna sprawa, żeby prezydent miał autorytet w wojsku.
Mimo, że przecież żołnierze, tak jak wszyscy i oficerowie, i żołnierze mają przecież różne poglądy polityczne. No to nie jest
oczywiście
tak, że mają takie same.
Tak, ale prezydent, jak jest tym zwierzchnikiem sił zbrojnych, który zawsze w tradycji, jak przypomnimy sobie tych prezydentów dotychczasowych, on zawsze stawał w obronie, można powiedzieć, sił zbrojnych, w interesie sił zbrojnych. On w tych sprawach różnych konfrontacji władzy, problemów, jakie rząd podnosi, prezydent zawsze stawał po stronie interesów armii. To jest pierwszy przypadek, moim zdaniem, w historii polskich prezydentów, kiedy mamy do czynienia z tym, że prezydent wbrew opiniom strategicznych instytucji wojska, i to publicznie wypowiadanych i na spotkaniach bezpośrednio z nim, wbrew tym potrzebom wyrażanym przez siły zbrojne postąpił. Będzie bardzo trudno prezydentowi to odrobić. A przypomnijmy, że prezydent nie tylko sprawuje zwierzchnictwo za pomocą ministra obrony narodowej w czasie pokoju, ale w razie wojny, odpukajmy, kieruje obroną państwa. On ma kierować tymi siłami.
Bez podziałania z premierem.
Tak, on ma kierować tymi siłami zbrojnymi. Jak on będzie skutecznie mógł kierować, kiedy to zaufanie zostało tak poważnie podważone?
Panie generale, z czego jeszcze się nie da odrobić? A może wszystko się da odrobić?
Panie redaktorze, ja odpowiem trochę z innej beczki, bo odpowiem teraz jako przedsiębiorca. Firma nieduża, istniejąca 2 lata na rynku, zainwestowała z środków własnych mnóstwo pieniędzy do tego, żebyśmy przeszli wszystkie etapy kwalifikacyjne do Tarczy Wschód. I tam jesteśmy w tej grupie 18 czy tam 19 firm zatwierdzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji projektów. Nie będę mówił jakich, bo nie będę. W Tarczy Wschód. No i czekamy. Proszę zobaczyć. No ja nie chcę się do WB porównywać, no bo to jest gigant. Ich stać na to, żeby zrobić sobie poduszkę finansową. My poduszkę finansową przeznaczyliśmy na to, żeby pokazać państwu polskiemu, że w Polsce są dobre rozwiązania, które warto implementować natychmiast.
I za chwilę
trzeba będzie się zwijać.
Że to się opóźnia, to ma znaczenie dla firm.
Nie, to ma znaczenie, bo już jedziemy na oparach. A jak nie dojdzie do realizacji planu B, no to się zwijamy. I takich firm jest wiele.
Panie profesorze.
Ja powiem tak. Poza tymi argumentami i przemysłowym, a przede wszystkim zwiększenia sił zbrojnych, zaufania do zwierzchnika, jest jeszcze jak gdyby kluczowa sprawa. Zważywszy, że prezydent wiedział, że jest plan B, tak? I wiedział, że tak naprawdę te pieniądze zostaną wydane, może w części, ale może z trudnościami, ale w dalszym ciągu w polskim przemyśle obronnym głównie. To po co to robił? Tak? Pieniądze były na stole, a tutaj jakaś mrzonka, że pieniądze kiedyś będą, a może nie będą. Więc to, jak gdyby, jest sygnałem też również innego wymiaru. Wymiaru, można powiedzieć, to wszyscy teraz się mówią o polexicie, tak? Po prostu wymiaru, że pan prezydent obrał ścieżkę na konfrontację, tak? Z Unią Europejską. Dlaczego? Dlatego, że ta warunkowość, o której się tu mówi, w tym programie
jest wpisana we wszystko.
Jest wpisana we wszystko. Taka sama warunkowość za chwilę się pojawi w umowie o partnerstwie, którą Polska będzie musiała, chciała podpisać, bo będą znowu gigantyczne pieniądze. Będą negocjowane już w ciągu tego roku i przyszłego roku. Będzie po prostu kurs na nie dla Unii, nie dla koncepcji unijnych, nie dla integracji unijnej, nie dla suwerenności przemysłowej technologicznej w ramach
Unii.
I powiem tak, najlepszy problem jest taki, że to nie dlatego został zawetowany Sejm, że jest złym projektem, tylko dlatego, że jest dobrym projektem. I to jest nie w smak panu prezydentowi.
I tu stawiamy kropkę, bo musimy mówić tak dla zegara. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszymi gośćmi za tę debatę byli generał profesor Stanisław Koziej, generał dr Jarosław Kraszewski i profesor Paweł Wojciechowski. Bardzo panom dziękuję za tę debatę.
Dziękujemy bardzo.